Nadal szukamy polskich śladów na świecie, polskich śladów w Europie i w różnych innych miejscach. Grzegorz Kaczorowski, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marek Dłużniewski, witam Państwa. Przeniesiemy się na Bukowinę. Na Bukowinę, czyli terytorium, które dziś jest podzielone pomiędzy dwa kraje, no ale ta historia Bukowiny jako takiej jest i ciekawa, i burzliwa, i długa. Także tych polskich śladów właśnie na Bukowinie.
Mianem Bukowiny określamy teren, który należał niegdyś do państwa mołdawskiego. W zasadzie nazwa Bukowina została wprowadzona dopiero przez Austriaków, w momencie kiedy ten teren został przyłączony do Austrii, czyli w 1775 roku. Od początku panowania austriackiego na tym terenie był to teren wielonarodowościowy, wieloetniczny, wielowyznaniowy. Była to niesłychana mieszanka tych wszystkich ludów, kultur, które żyły w miarę zgodnie, trzeba powiedzieć.
Trzeba by też terytorialnie umiejscowić to trochę na mapie, czyli jakbyśmy mieli Karpaty Wschodnie i Dniestr, to gdzieś między Dniestrem a Karpatami Wschodnimi właśnie leży Bukowina.
Dokładnie tak. Dokładnie tak, jak pan powiedział, między Karpatami a Dniestrem to jest mniej więcej ten teren. Teren, który jest albo wyżynny, albo górzysty, jest troszkę takich wypłaszczeń również. Na ten teren Austriacy, teren wtedy dziewiczy w końcówce wieku XVIII, początku XIX, teren jednak dziewiczy, zalesiony, słabo zagospodarowany. I na ten właśnie teren Austriacy postanowili sprowadzić ludzi, różnych ludzi z różnych terenów. W miejscowości Kaczyka odkryto złoża soli i od tego momentu możemy mówić o początku obecności Polski na tych ziemiach, takiej stałej obecności. Dlatego, że Austriacy po odkryciu złóż soli w Kaczyce sprowadzili na te tereny zaprawionych już górników, którzy pracowali w kopalniach soli, a mianowicie Polaków z Wieliczki, z Bochni i z Kałusza. Kałusz leży na terenie dzisiejszej Ukrainy. I oni właśnie dali początek wsi polskiej, obecności Polaków na Bukowinie, właśnie w miejscowości Kaczyka. Od tego się wszystko zaczęło. Drugą falą osadniczą, mającą miejsce no, mniej więcej 25 lat, 30 lat później, to było sprowadzenie tak zwanych górali czadeckich, czyli z okolicy Czadcy, dzisiaj na Słowacji, na te tereny. Sprowadzono je pierwotnie nieco bardziej na północ, w okolicach Czerniowiec i tam założono kilka wsi, w których żyli Polacy. W pierwszej połowie XIX wieku na tyle gęsto zaludnione były już te wsie, jak Chliboka, Krasna, Tereblesztę, że postanowili mieszkańcy, ci Polacy, ci górale czadeccy, postanowili prosić cesarza o możliwość osiedlenia się na innym terenie. Początkowo się nie zgodzono, potem wydano na to zgodę i w ten sposób powstały trzy inne wsie, w zasadzie założone przez Polaków. Nowy Sołoniec, Plesza i Pojana Mikuli. Te trzy wsie w zasadzie założone przez Polaków, z tym zastrzeżeniem, że Pojana Mikuli była zasiedlona jednocześnie przez ludność polską i ludność niemiecką.
Takie multikulti w wydaniu XVIII-XIX wiecznym, jak Polakom w takich warunkach, czyli nie jakiejś ścisłej izolacji, udało się tę polskość utrzymać i zachować?
Wtedy rzeczywiście na tym terenie było bardzo dużo różnych narodów, kultur i języków, jak to mówiliśmy. Zazwyczaj te narody się nie mieszały. Nie mieszały tak mocno ze sobą. Polacy trzymali się raczej ze sobą i raczej w swoim gronie żenili się i wychodzili za mąż. To samo Rumuni, to samo Rusini, czyli późniejsi Ukraińcy, to samo Niemcy, Węgrzy, Ormianie, Żydzi, Austriacy. Raczej te etnosy pozostawały oddzielnie, mimo że żyły zgodnie ze sobą. Nie mówię natomiast świadomie ani o Czerniowcach, która stała się stolicą księstwa Bukowiny od połowy XIX wieku, czyli od momentu, kiedy Bukowina uzyskała autonomię, niezależność od Galicji, czy nie mówię też o Suczawie, tak? Bo w tych miastach, dużych miastach, głównych miastach, też zawsze mieszkali Polacy, też współtworzyli tę kulturę, natomiast to jest troszkę osobny temat.
No w takim razie czym zajmowali się Polacy w tych wioskach, które pan wymienił? To było takie typowe wiejskie życie plus górnictwo, którym się pewnie też parali z uwagi na te istniejące tam kopalnie soli?
Tak, tak można powiedzieć. W Kaczyce to byli Polacy pochodzenia górniczego i oni trzymali się jakby razem. W innych wsiach to byli typowi chłopi. Najpierw musieli wykarczować ten teren, wykarczować lasy. Pierwsze dziesięciolecia ich obecności w tych wioskach były bardzo trudne. Świadczy o tym m.in. Wincenty Pol, który przemierzał, powiedzielibyśmy dzisiaj, turystycznie te tereny i on zaświadczył o tym, że bytowanie tych ludzi, tych mieszkańców było bardzo, bardzo trudne. Co ciekawe, było one na tyle trudne, że część ludności tych wiosek zdecydowała się w końcu XIX i początku XX wieku emigrować dalej. Część dotarła tylko do okolicznych wiosek, część dotarła do Bośni, która od niedawna weszła w skład państwa austriackiego, ale część dotarła do Brazylii. Do tego wszystkiego, ale to już troszkę później, doszły problemy z nowymi władzami, czyli z Rumunami. Po 18 roku wiadomo, że Cesarstwo Austro-Węgierskie rozpadło się i Rumuni w latach 20. troszkę zaostrzyli kurs wobec mniejszości narodowych. I to niestety dotknęło również Polaków. O ile wcześniej Polacy mieszkający w tych wszystkich wsiach, jak również oczywiście w dużych miastach, o których mówiliśmy, mieli swoje kościoły, mieli swoje szkoły, mieli swoje stowarzyszenia, mieli swoje czytelnie, więc to życie polskie kwitło. Przyjeżdżali ludzie też z Polski, to było miejsce jakoś tam znane, rozpoznawalne. O tyle w latach 20. Rumuni zaostrzyli kurs, nawet wobec Polaków, mimo że do Polaków się odnosili dobrze, z tego względu, że oni poparli rumuńskość tych ziem, w odróżnieniu od Ukraińców, od Rusinów, którzy się sprzeciwili. Chcieli, żeby to weszło w skład państwa ukraińskiego, które jak wiemy, w tym czasie nie powstało. Więc zaostrzono ten kurs. To doprowadziło między innymi do strajków szkolnych w tych wioskach, tak? W Pleszy, w Pojanie Mikuli, sprzeciwiających się wycofywaniu języka polskiego ze szkół. Innym problemem, który już powstał za czasów Rumunii, był problem etniczny między Polakami a Słowakami. To jest taka ciekawostka, jak do tego doszło. W pewnym momencie Słowacy przypomnieli sobie, że zaraz, górale czadeccy i czadca to nie jest Polska i tam nie mieszkają Polacy. A więc ci górale, którzy przedostali się w początku XIX wieku na tereny Bukowiny, to nie są żadni Polacy, tylko to są Słowacy. No i zaczęła się akcja propagandowa ze strony Słowaków. Ksiądz słowacki przez pewien czas administrował parafią, jedną z parafii tych wsi. Nauczycielem był również Słowak. Były wysyłane delegacje z Pragi, bo wtedy było jedno państwo Czechosłowacja. I część ludności rzeczywiście zaczęła utożsamiać się bardziej ze Słowacją niż z Polską. Polacy też odpowiedzieli na tą akcję, między innymi zorganizowaniem wycieczek turystyczno-patriotycznych. Głównie brała udział w tym inteligencja warszawska. Do 150 osób i ci ludzie mieszkali przez okres wakacji w tych wioskach, integrując się z ludnością polską, rozmawiając z Polakami i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że później, gdy to wszystko się już rozpadło i Bukowina, która była taką mityczną krainą wielonarodowościową, gdzie zgodnie współżyły różne narody i gdy to się wszystko rozpadło, część ludności zamieszkującej od tych dziesięcioleci te tereny zdecydowała się na wyjazd. I co ciekawe, część ludzi zdecydowała się na wyjazd do Polski, ale część do Czechosłowacji.
To jakie ślady polskie dziś możemy na Bukowinie jeszcze odnaleźć? I nie myślę tutaj o tych dużych miastach.
No przede wszystkim ludność, która przyznaje się do pochodzenia polskiego, ludność, która przyznaje się do polskości, która mówi przepiękną gwarą. Miałem okazję słyszeć ten ich język, którym się posługują. Nie jestem językoznawcą, więc nie umiem tego zakwalifikować. Z tego co wiem, to jest to gwara górali czadeckich, zbliżona troszkę do górali żywieckich. Język archaiczny, piękny. Ludzie, którzy są gościnni, którzy bardzo chętnie widzą Polaka, ugoszczą Polaka. W każdej z tych wsi istnieje dom polski. który też przyjmie turystów z ojczyzny. Z każdej tych wsi jest kościółek, jakaś kaplica. Co więcej, Kaczyka, która, jak mówiliśmy, jest tą pierwszą miejscowością, do której Polacy dotarli, szczycić się może dwoma rzeczami. Jedna to jest kopalnia soli, która już jest kopalnią nieczynną, ale jest czymś na kształt małej wieliczki. Prawdopodobnie mieszkańcom Kaczyki to porównanie by się nie podobało, bo wierzą, że ich kopalnia jest wyjątkowa. Ale jest możliwość obejrzenia tej kopalni, obejrzenia tego terenu, tej kaplicy podziemnej, która została wydrążona przez górników. To jest rzecz, którą mieszkańcy Kaczyki na pewno się mogą szczycić. Druga rzecz to jest kościół, który przez Jana Pawła II został podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej, który jest sanktuarium maryjnym, jednym z większych katolickich sanktuariów maryjnych w Rumunii, który ściąga na odpust nie tylko mieszkańców Bukowiny, ale i Rumunii w ogóle. To są na pewno rzeczy, które przyciągają również Polaków, choć nie tylko Polaków. Innymi dwoma ciekawostkami, które na pewno turystów polskich mogą przyciągnąć, są grób Jakuba Szeli. Jakub Szela, przywódca niechlubnego powstania chłopskiego w Galicji, został przez Austriaków zesłany właśnie na Bukowinę. Dni swoich dopełnił albo w Solce, albo w miejscowości Ruda, dziś po rumuńsku Wikszani, to jest na granicy rumuńsko-ukraińskiej, i tam ma się znajdować jego grób. Drugim bardzo cennym polonikum jest również cmentarz, ale cmentarz już nie mieszkańców polskich, ale polskich żołnierzy. Mianowicie na granicy innego regionu, Maramuresz i Bukowiny właśnie, w styczniu 1915 roku druga Brygada Legionów Polskich przełamała front, druga brygada wchodząca w skład wojsk austro-węgierskich, przełamała front właśnie w miejscowości Kirlibaba, znajdującej się na terenie Bukowiny, w ten sposób umożliwiając Austriakom wtargnięcie w głąb terytorium opanowanego przez wojska rosyjskie. Do dziś w Kirlibabie istnieje właśnie cmentarz legionistów. Jest to takie miejsce też ciekawe dla każdego, kto się przyznaje do polskości.
No to w takim razie mamy jeszcze dla Państwa pytanie. Mówiliśmy o tym, że o tych dużych ośrodkach miejskich za dużo mówić nie będziemy w tym odcinku. Skupiliśmy się i skoncentrowaliśmy raczej na ludności wiejskiej, która zamieszkiwała Bukowinę, ludności polskiej, ale zapytamy o jedno z miast Bukowiny.
Jakie miasto w Rumunii uznać możemy za stolicę Bukowiny? Pytanie, myślę, proste.
601-077-033. Proszę odpowiedź na to pytanie wysłać pod ten właśnie numer w SMS-ie, a w treści SMS-a także wpisać Państwa imię i nazwisko. Mogą Państwo otrzymać voucher do Empiku. Grzegorz Kaczorowski, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej o Bukowinie i o Polakach na Bukowinie, mówił Państwu w tym odcinku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Marek Dłużniewski, dziękuję Państwu za uwagę.